Szósta niedziela wielkanocna, rok B. Kontynuujemy naszą lekturę Ewangelii według świętego Jana, rozdział 15. I ten rozdział 15 ukazuje nam rzeczywistość, tajemnicę wspólnoty Jezusa, która jest złączona w nim w bardzo silny, życiowy, nierozerwalny wręcz sposób, jak latorośle z winnym krzewem. Poprośmy Ducha Świętego, aby towarzyszył nam w tym rozważaniu, w tej lekturze, abyśmy mogli otwierać się coraz bardziej na prawdę o pięknie naszej relacji z Jezusem, o pięknie tajemnicy Kościoła, w którym właśnie ta relacja się dokonuje, dzięki któremu my możemy tę niezwykłą więź z Jezusem i również między sobą przeżywać. Aby ta modlitwa była dla nas owocna, prośmy Ducha Świętego o to, aby nas prowadził, aby pozwolił nam wnikać w głąb Ewangelii, tego Słowa, które będzie nas prowadziło właśnie podczas tej kolejnej niedzieli wielkanocnej. Panie Jezu Chryste, zmartwychwstały, Ty, który prowadzisz swój Kościół, który jesteś w nim obecny jako nasza głowa, jako nasz mistrz, Pan i nauczyciel, prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego, abyśmy z otwartością serca słuchali Ciebie, naszego jedynego nauczyciela i Pana, abyśmy pozwolili się prowadzić swojemu duchowi do pełnego poznania Twojej miłości. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź, Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 15, wersety od 9 do 17. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi. Oznajmiłem wam bowiem wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. A zatem jesteśmy w 15 rozdziale Ewangelii Janowej i ten rozdział 15 przynależy do takiej większej sekcji rozdziałów 14-16. Jest to taki długi blok nazywany mowami pożegnalnymi Jezusa. A to dlatego, że zostały one umieszczone w kontekście ostatniej wieczerzy, która rozpoczyna się wraz z 13 rozdziałem Ewangelii, a te mowy pożegnalne zamyka tak zwana modlitwa arcykapłańska Jezusa, zamieszczona w rozdziale 17. Pomiędzy rozdziałem 13 i 17 mamy właśnie te trzy rozdziały mów pożegnalnych. I przed swoim odejściem, powrotem do Ojca, przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, Jezus żegna się z uczniami i pozostawia swoisty testament, to co najważniejsze. To, co chce pozostawić swoim uczniom, zapowiada dar ducha, parakleta, pocieszyciela, mówi o tym, co najważniejsze i przestrzega przed zagrożeniami. I rozdziały 14 i 16 podkreślają tematykę odejścia Jezusa i posłanie ducha parakleta. Natomiast Centralny rozdział 15 szkicuje obraz nowej wspólnoty. No właśnie, ta nowa wspólnota Jezusa ma być taką nową rzeczywistością w świecie. I ten rozdział 15 możemy podzielić na dwie części. W wersetach od 1 do 17 przyglądamy się tej wspólnocie od wewnątrz. I w tym nam pomaga usłyszana w zeszłą niedzielę alegoria o winnym krzewie oraz kontynuacja też tego tematu w przed chwilą usłyszanym fragmencie, który nam mówi o przykazaniu miłości, wersety 9 do 17. Druga część rozdziału to znowuż wspólnota od zewnątrz i właściwie cała ta część, czyli wersety od 18 do 27 koncentrują się wokół tematyki prześladowania uczniów i świadectwa i również roli Ducha Świętego w tymże świadectwie. I tutaj bardzo ważnym też dla naszego fragmentu jest ten wcześniejszy kontekst przedstawiający pouczenie alegoryczne, obrazowe pouczenie o winnym krzewie i latoroślach. Bo nawet jeżeli Jezus odchodzi, tak jak zapowiada, wspólnota pozostaje z Nim złączona tak jak latorośle i krzew są dogłębnie złączone między sobą. Warunkiem bycia tą gałązką jest przynoszenie owocu. To jednak wymaga procesu oczyszczenia. I oczyszczenie gałązek latorośli nie jest celem samym w sobie, ale uzdolnieniem do przynoszenia większego owocu, którym jest świadectwo o miłości Boga i Jego darze zbawienia. Jednak tego owocu nie można jakoś wyprodukować, zrobić, nawet przyspieszyć. Po prostu owoc wyrasta i dojrzewa wtedy, gdy są spełnione do tego warunki. Wtedy, gdy uczniowie przyjmują i żyją słowem Jezusa wyrażonym w całej Ewangelii. Dokonuje się to wtedy, gdy uczniowie trwają, zamieszkują w Jezusie w winnym krzewie. I właśnie po tym pouczeniu o winnym krzewie Jezus wyjaśnia ten przykład, stosując go do życia wspólnoty uczniów. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. I to pouczenie Jezusa rozpoczynają odniesienia do miłości. Pojawia się tutaj słowo agape, miłość, agapao, kocham, właśnie na określenie miłości, miłowania, takiej miłości ofiarującej się, obdarowującej, miłości troskliwej, miłości, która wychodzi ku drugiemu. I w tym fragmencie te odniesienia do miłości pojawiają się aż 9 razy. I stanowi to przewodni motyw tego fragmentu. Chodzi tutaj właśnie o miłość, która stanowi istotę samego Boga. Miłość, która oddaje się drugiemu, która się troszczy, staje się darem. Jest od zawsze i pozostaje na zawsze. To jest właśnie miłość Boża. Uczeń zostaje zaproszony do wejścia w relację, która jest pomiędzy Ojcem i Synem. I co znaczy trwać w miłości? Właśnie użyte tutaj słowo też odnosi nas bardzo wyraźnie do wcześniejszej alegorii o winnym krzewie. Użyty czasownik oznacza również zamieszkiwać, przebywać, czyli nie jest to jakiś jednorazowy akt, ale stały styl, sposób życia. Jezus jest Synem w pełni umiłowanym przez Ojca. Bardzo mocno Ewangelie podkreślają właśnie Jezusa jako umiłowanego Syna podczas chrztu Jezusa, w momencie przemienienia. I ta miłość, którą Syn otrzymuje od Ojca, staje się potem udziałem uczniów, również całego świata. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I najpierw jest przyjęcie miłości Jezusa, którą miłuje nas. Najpierw jest przyjęcie miłości Jezusa, który miłuje nas miłością Ojca. I uczeń właśnie wszczepia się w ten przepływ miłości. I to wszczepienie, to przebywanie, trwanie w Bogu weryfikuje się w zachowaniu przykazań. I co to za przykazania? Jezus mówi właśnie o tym zarówno w wersecie 10, 12 i 17. Ten temat się powtarza. Chodzi tutaj o przykazanie miłości wzajemnej. I dlaczego Jezus mówi o przykazaniach? Bo właściwie to jedno najważniejsze przykazanie, przykazanie miłości, objawia się i wyraża następnie w wielu różnych odcieniach i sposobach wyrażania tej miłości. I warunkiem owocnej miłości uczniów wobec Jezusa jest właśnie wierne zachowanie przykazań. To jest tak jakby test miłości. Tutaj nam się pojawia grecki termin entole na wyrażenie właśnie tego przykazania, czy też tych przykazań. I ten termin w Ewangelii Janowej nie oznacza prawa mojżeszowego jako takiego, czy nakazów prawa. Prawo jest określane innym terminem, terminem nomos. Natomiast w czwartej Ewangelii termin entole oznacza misję zleconą przez Ojca Synowi. Jezus też otrzymuje to przykazanie od Ojca, które następnie zostaje dane uczniom. Czyli nie chodzi tutaj tylko o jakieś prawne przepisy, nakazy, ale o całą naukę Jezusa. Przyjęcie jej i zachowanie oznacza po prostu wierność osobie Jezusa. I to właśnie łączy się z tym przebywaniem, trwaniem w Nim. I również w tym wszystkim, co On przynosi. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Słowo Jezusa, które wypowiada, jest dla uczniów pewnością, fundamentem. On pragnie szczęścia człowieka, dlatego wskazuje, jak je osiągnąć. Znakiem tego jest radość, wewnętrzna, pełna radość, która jest wewnątrz ucznia żyjącego w miłości. Radość jest jednym z owoców Ducha Świętego. O tym przeczytamy w liście świętego Pawła do Galatów 5:22. I prawdziwa miłość, właśnie stawanie się darem, przyjmowanie miłości i darowanie miłości, rodzi w człowieku niewyobrażalną radość. Duch Święty jest przecież osobową miłością, która powstaje między Ojcem i Synem i uczniowie stają się jej udziałem. I to jest właśnie dla uczniów przyczyną ogromnej radości. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Jezus znów mówi tu o przykazaniu i tym razem już je uściśla, już je konkretyzuje, że chodzi tu o miłość wzajemną i uczniowie mają kochać na wzór Jezusa, a On z miłości oddał swoje życie dla ratowania ludzi. Jest to więc miłość, która szuka najwyższego dobra osoby, nie tylko jakiegokolwiek dobra, które może być pozorne, czy krótkotrwałe, czy tylko na chwilę, właśnie spełnieniem jakichś zachcianek, ale Jezus właśnie wskazuje nam miłość, która szuka najwyższego, tego dobra wiecznego. Nie jest to miłość, która chroni przed trudem, cierpieniem, wymaganiami, odpowiedzialnością, ale jest to miłość, która uwalnia od grzechu, daje możliwość życia wiecznego i jedności z Bogiem. I bardzo ważne jest tutaj dookreślenie, abyście się wzajemnie miłowali. To jest właśnie cecha chrześcijaństwa. Nie ma tu mowy o postawie roszczeniowej, gdy ktoś wymaga, jest uprzywilejowany, a sam nie czuje się do niczego zobowiązany. Miłość chrześcijańska jest miłością wzajemną. To jest znak rozpoznawczy ucznia Jezusa i też bardzo konkretnie obrazuje to opis umycia nóg apostołom i właśnie po tym geście pojawia się wyjaśnienie, zalecenie, abyście i wy sobie nawzajem te nogi obmywali, czyli czynili wobec siebie miłość, służbę, miłość pokorną, miłość troskliwą, szukającą dobra drugiego, przyjmującą drugiego w miłości i w otwartości. Jezus mówi właśnie o przykazaniu, które jest określone jako nowe. O tym czytamy w 13 rozdziale, wersety 34-35. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Jest to nowe przykazanie, dlatego że w Starym Testamencie istniało przykazanie miłości bliźniego. Tutaj możemy odnieść się do Księgi Kapłańskiej 19-18, jednak dekalog koncentrował się bardziej na jego negatywnej stronie, czyli nie będziesz czynił zła, nie będziesz krzywdził. To już było bardzo dużo na tamtym etapie. A tutaj mamy przez Jezusa wskazaną drogę pozytywną. Wymiana tej miłości, akceptacji, przyjęcia drugiego dokonuje się we wspólnocie, w codzienności i szczytowym punktem jest oddanie życia, czego przykład pozostawia Jezus swoim uczniom. I możemy sobie zadać pytanie, jak kochał Jezus? On traktował z miłością wszystkich uczniów i okazywał im przyjaźń nawet w obliczu zdrady. Wobec Piotra, wobec Judasza, wiedząc o tym, co nastąpi, Jezus okazywał im miłość, nazywając jednak po imieniu ich zachowanie. Oddawanie życia to też ciągłe ryzykowanie, narażanie siebie dla prawdziwego dobra innych, dla ich zbawienia, o czym Jezus mówił między innymi w alegorii o dobrym pasterzu w rozdziale 10. Jezus oddaje chętnie swoje życie, bo uznaje ludzi za swoich przyjaciół, kogoś bliskiego. Zostaje tutaj przełamana bariera, która ukazywała dystans między człowiekiem a wszechmogącym Bogiem. Dzięki Jezusowi człowiek staje się przyjacielem Boga, a przyjaźń zakłada równość między stronami. I w Jezusie człowiek doznaje wielkiego wywyższenia. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. I w terminologii biblijnej sługa jest terminem zaszczytnym, honorowym, ale sługa jest podporządkowany Panu. Jezus chce mieć uczniów nie jako sługi, ale jako przyjaciół. I według norm starożytnych przyjaciółmi byli ci, którzy po pierwsze spędzali ze sobą czas i dzielili się swoim życiem, również właśnie przez rozmowy. I uczniowie wychodzą ze struktury zależności prawu mojżeszowego, stają się wolnymi dziećmi Boga i przyjaciółmi Syna Bożego. Dlatego Jezus przekazuje im objawienie i prawdę o Ojcu, właśnie te największe tajemnice. Jezus dzieli się z uczniami tym, co najcenniejsze, najistotniejsze. Objawia im Ojca, objawia im siebie. Mówi im właśnie o tych największych, najgłębszych tajemnicach Bożego życia. Zapowiada Ducha Świętego, miłość łączącą Ojca i Syna. To jest właśnie tworzenie, budowanie tej przyjaźni pomiędzy Jezusem i uczniami, że Jezus jest właśnie tak bardzo otwarty na nich, dzieli się po prostu sobą i swoim życiem z uczniami. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. I z tego wybrania, z tej przyjaźni z Jezusem ma się rodzić konkretny owoc obecny w życiu uczniów. Oni mają dokonywać dzieł i niekiedy nawet większych dzieł od samego Jezusa, bo Jezus odchodzi do Ojca. I tym owocem jest przede wszystkim miłość wzajemna. Po tym mają być rozpoznani uczniowie. Boga nikt nigdy nie widział, a uczeń widzi Boga w Jezusie, a świat widzi Boga w uczniu. I zjednoczenie z Jezusem oznacza jednocześnie taką synchronizację z wolą Bożą. Dlatego taki uczeń zawsze jest wysłuchany przez Boga. Jezus podkreśla, że najważniejsza jest miłość, bo Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa Bogu, a Bóg trwa w nim. A zatem możemy się teraz zastanowić nad tym wielkim zaproszeniem, które kieruje do nas Jezus, a mianowicie zaproszeniem do trwania w miłości, przebywania, zamieszkiwania w miłości. To się wiąże właśnie z zaproszeniem do przyjaźni z Jezusem, do bliskiej relacji z Nim. To nie jest zależność Pan-sługa, ale to jest bliskość przyjaciół. Zanim uczniowie zostaną posłani, aby kochać, są pouczeni, aby trwać w miłości Jezusa, bo my nie jesteśmy twórcami miłości. Nie potrafimy kochać o własnych siłach. My potrzebujemy zbliżać się nieustannie, czy trwać, jeszcze lepiej powiedziawszy, w tej miłości, która uzdalnia nas do życia na wzór Jezusa i do działania tak, jak On działał. I ta miłość i przyjaźń z Jezusem oznacza trwanie we wspólnocie i zachowywanie Jego przykazań. Jednak wszystko zaczyna się od doświadczenia miłości Boga w Jego Synu. Ten, kto doświadcza i uświadamia sobie, że jest kochany przez Boga, zostaje prowadzony przez miłość i wierność przykazaniom. Wtedy te przykazania nie są jakimś wymogiem, jakimś ciężarem, czymś, co ja muszę zrobić, ale stają się czymś zupełnie naturalnym, wynikającym z tego, że doświadczam miłości Jezusa, poznaję Go, On jest moim przyjacielem, On mnie fascynuje i po prostu chcę żyć tak jak On. Pouczenie Jezusa dane uczniom nie oznacza nakazu, posłuszeństwa, w którym sługa nie zna sensu tego, co mu zostało polecone. Sługa zostaje przyjacielem swojego Pana. Dokonuje się to wtedy, gdy Jezus objawia uczniom największą tajemnicę, zbawienie pochodzące z daru Jego życia. A zatem ta przyjaźń z Jezusem przynależy do perspektywy paschalnej. Zależy od wolnego wyboru naszego Pana. Zakłada ona życie według Jego miłości, życie w zjednoczeniu z Jezusem, z Ojcem, w Duchu Świętym. I wyraża się to w owocu, czyli w stylu życia we wzajemnej miłości. Czy rozumiem taką miłość? Czy ją poznaję? Czy jej doświadczam? Czy już jestem na tej drodze przyjaźni z Jezusem? Jak zatem przeżywam tę przyjaźń? Słowo Boże przekonuje mnie o darze bezinteresownej miłości. Czy przyjmuję ten dar? Czy się na niego otwieram? W jaki sposób Boża miłość rodzi we mnie miłość do bliźniego, do drugiego człowieka? Jaka jest ta moja miłość wobec bliźnich? Czy potrafię zarówno przyjmować miłość innych, jak i obdarzać moją miłością drugiego człowieka? Czy nie towarzyszy mi postawa roszczeniowa? Może zauważam w sobie przede wszystkim roszczenia, przede wszystkim oczekiwania. A co ja mogę z siebie dać drugiemu? Jakie są owoce moich wysiłków? Czy moje myśli, słowa, czyny, wybory świadczą o moim zjednoczeniu z Jezusem? Niech ta Ewangelia, niech to słowo, moi drodzy, dopomoże nam otwierać się na, przede wszystkim na dar Jezusowej miłości. Abyśmy mogli kochać, potrzebujemy przyjąć najpierw ten dar Bożej miłości, która jest kierowana do nas od Ojca przez Jezusa w Duchu Świętym. To właśnie tajemnica paschalna Jezusa, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie stała się możliwością przekazania nam tej miłości i zaproszenia nas do tego, abyśmy w tej miłości trwali. Niech ta Ewangelia przyjęta, rozważona, również medytowana podczas szóstej niedzieli wielkanocnej będzie dla nas pomocą w przyjmowaniu miłości i w przekazywaniu jej naszym bliźnim.